To jest podcast Polish Design Scene, a ja nazywam się Agata Wales. Rozmawiam z twórcami polskiej sceny designu na tematy, które zasługują na więcej uwagi, a często nie są wcale poruszane. Na przykład strach, ego czy przyjmowanie krytyki. Każdy odcinek ma swój odrębny motyw, a aspektem wiążącym jest otwartość, szczerość i brak tabu. W tym odcinku rozmawiam z Mateuszem Antczakiem. W swojej pracy koncentruję się na projektowaniu grafiki użytkowej ze szczególnym uwzględnieniem znaku marki oraz identyfikacji wizualnych. Mateusz podzielił się swoją perspektywą o roli znaku, brandingu i identyfikacji. Ten odcinek został skonstruowany w taki sposób, że każdy bez względu na staż pracy coś z niego wyciągnie. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam. Dzięki w ogóle, że zgodziłeś się wziąć udział.
Ja dziękuję za zaproszenie, to duże wyróżnienie, bo słucham z dużym zaciekawieniem, co tam powstaje.
Zacznijmy może od tej kwestii logo i brandingu i takiej trochę sytuacji, którą ja obserwuję, gdzie mam wrażenie, że nadużywamy jako społeczeństwo tego słowa branding i wszędzie wszystko chcemy brandować, a co tak naprawdę za tym stoi, jakby... Czy nie miksujemy trochę za bardzo tych pojęć identyfikacji, logo, branding i nie wrzucamy tego wszystkiego do jednego worka?
Tak jest faktycznie. Ja też to zauważam u siebie, wchodząc nawet na różne strony studiów projektowych czy freelancerów, można znaleźć. Przygotowujemy branding, a tak naprawdę pod tym płaszczykiem kryje się to, co przypisalibyśmy identyfikacji wizualnej. Tam nomenklatura faktycznie gdzieś jest mieszana. Nie wiem, z czego do końca to wynika. Mam nadzieję, że nie jest to perspektywa jakiegoś niedouczenia po stronie projektantów czy klientów. Może to słowo branding jest zbyt ładne i po prostu jest jakieś takie, mam wrażenie, bardzo atrakcyjne pod względem właśnie komunikacyjnym. Ono jest dość pojemne. Identyfikacja wizualna już tak niezbyt ładnie brzmi w tym porównaniu. Ale faktycznie gdzieś pod tym płaszczykiem jest zupełnie coś innego schowane. Może to też wynikać z pewnej takiej silnej relacji pomiędzy brandingiem i identyfikacją wizualną, jak się nad tym zastanawiając, bo przyjmując tę perspektywę, że branding jest zjawiskiem komunikacyjnym, jakby operuje tymi mechanizmami, które są dla samej komunikacji charakterystyczne, to możemy zauważyć, że sama komunikacja bez designu nie idzie. Więc może o to chodzi, że po prostu jest to pewien skrót myślowy po stronie projektantów czy też klientów, taki podobny do tego, gdy mówimy, że projektujemy marki, czyli projektujemy identyfikacje wizualne. To też jest pewien taki skrót myślowy, bo projektowanie marek, identyfikacji wizualnej to zupełnie coś innego. Ale ja mam tutaj taką pokusę do tego, żeby dokonać pewnego poziomu dyferencji, rozróżnienia tych pojęć na poziomie definicji. Ja lubię zaczynać od definicji, więc w tym przypadku też z czegoś takiego skorzystam. Bo z brandingiem to jest tak, że kiedyś było prościej. Kiedyś dokonywaliśmy wyboru na poziomie bardziej racjonalnych kryteriów. Ceny, jakości, sposobu obsługi, czyli tych takich rzeczy, które też w pewnym sensie jesteśmy w stanie zbadać. Wally Ollis nawet mówił o tym, że do lat 80. marka to było to, co znajdowało się na półce w supermarkecie. I też ten produkt mówił do jednej jednorodnej takiej grupy odbiorców, klientów po prostu. Później się troszeczkę pokomplikowało, bo okazało się, że dzięki rozwojowi technologicznemu wszyscy zaczynamy produkować to samo, na takim samym poziomie jakości. I teraz jak my mamy tutaj się wyróżniać? Dlaczego klienci mają wybrać mój produkt, a nie mojego konkurenta, kiedy to są te dwa same produkty? No i tutaj do głosu przychodzą nam emocje. Emocje, które mam wrażenie rządzą brandingiem. Pojawiło się pytanie, jak wyróżnić moją markę? I żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, trzeba najpierw wiedzieć, jaka moja marka w takim razie jest. I to są takie dwa chyba podstawowe w kontekście brandingu pytania, na które trzeba znaleźć sobie odpowiedź, które też wiem, że przysparzają dużo, dużo problemów. Więc mamy te emocje, ten poziom świata przeżyć, czyli takiego wyobrażenia o tym, jak będzie wyglądać nasze życie, gdy będziemy posiadać ten dany produkt. My wyobrażamy sobie, jak będziemy wyglądać, gdy będziemy siedzieć w tym samochodzie, czy będziemy korzystać z tego sprzętu, który jest nam oferowany. Jak będzie wyglądać nasze życie, gdy będziemy posiadać produkt X. Jeszcze tak wracając do tego Wally'ego Linsa, o którym tutaj wspomniałem, on też podał przykład tego, jak działa branding i czym ten poziom emocji i tej charakterystyki produktu wygląda. Biorąc pod uwagę takie dwie marki, Volvo i Alfa Romeo, gdy będziemy rozważać to na poziomie samochodów tej samej klasy, zauważymy, że ten produkt tak naprawdę jest do siebie bardzo podobny. To znaczy cena jest dość na podobnym poziomie. Tak samo osiągi tych samochodów są dość podobne do siebie, ale to, co różni te produkty, bo niewątpliwie są od siebie różne, to jak ten produkt na przykład wygląda, jak ten produkt się prowadzi, jaki wydobywa się hałas z tego produktu, czy też po prostu jak zamyka się drzwi, jak otwiera się drzwi, jaki jest ten sposób użycia tego produktu. Czyli to takie otoczenie, które jest wokół samego produktu, nawet niekoniecznie go dotyczy. No ja dodałbym do tego wachlarza takich różnych rzeczy, które mają na to wpływ, na ten branding i postrzeganie naszego produktu jeszcze. Właśnie to wyobrażenie, ten świat przeżyć, to znaczy jak staniemy sobie na światłach i obok będzie stał samochód Volvo, a my siedzimy w Alfa Romeo, i jak my się będziemy czuć w porównaniu z tym drugim produktem? Będziemy czuć się lepiej, bo spełnia to nasze jakieś oczekiwania, jest zgodne z naszym wizerunkiem, czy może właśnie będziemy czuć się niekomfortowo, bo ten człowiek, który siedzi w samochodzie obok, jest w jakiś sposób od nas lepszy. No i to jest właśnie ten poziom takiej decyzji na poziomie emocji, to znaczy, który z tych produktów jest nam bliższy, ja bym to tak przynajmniej nazwał. Chciałbym też się odnieść, czy jakby skorzystać z parafrazy definicji brandingu Aliny Wheeler, że branding to proces służący budowaniu świadomości i zwiększaniu lojalności klientów. Wymaga mandatu z góry i gotowości do bycia najlepszym w przyszłości. Branding polega na wykorzystywaniu każdej okazji, aby wyrazić, dlaczego ludzie powinni wybrać jedną markę zamiast drugiej. I tutaj to, co myślę jest istotne i dlaczego przywołuję tą perspektywę, to, żeby zaznaczyć, że branding jest procesem. Jest czymś oczywiście nienamacalnym, to nie jest produkt, to nie jest jakiś nawet też obrazek, to nie chodzi o to, żeby produkować te obrazki, jest to proces. Proces budowania pewnej takiej świadomości marki. Świadomości, tutaj Alina wskazuje na tą świadomość po stronie konsumentów, ale mam wrażenie, że bardzo często zapominamy o tej świadomości również wewnątrz samej organizacji. To znaczy, właśnie musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, kim my właściwie jesteśmy, po co my robimy te rzeczy, które my robimy, oprócz tego, że oczywiście chcemy je sprzedawać, ale samo to, że będziemy sprzedawać dany produkt, to już za mało, to nie o to chodzi. Dlaczego my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy? I branding to też takie narzędzie budowania właśnie świadomości po stronie samych klientów, czyli informowania o tym, że my istniejemy na rynku, klienci są w stanie wybierać pomiędzy naszym produktem, ale też produktem konkurencji. Ale sam fakt jakby świadomości po stronie klientów, że my istniejemy jako marka, to chyba zbyt mało jeszcze. Musimy iść trochę dalej do takiego momentu, w którym to nasi odbiorcy są w stanie powiedzieć, ja znam tę markę, ona jest mi bliska z tego powodu, że reprezentuje podobne wartości, które ja reprezentuję. Albo z drugiej strony, bo branding też operuje tym poziomem pewnego takiego wykluczenia, to znaczy dla kogo my nie jesteśmy. Ja znam tę markę, wiem, jakie są jej wartości, wiem, do czego ona dąży, wiem, jakie produkty oferuje, wiem, jaki jest jej wizerunek i to nie jest marka dla mnie. Ja nie chcę taki być, ja nie chcę siedzieć w Volvo, tylko ja chcę siedzieć w Alfa Romeo, bo to jest po prostu mi bliższe. Więc jakby podstawą w kontekście brandingu jest chyba zrozumienie wewnątrz organizacji, kim my jesteśmy, żeby to później w ramach procesów projektowych, w ramach procesów komunikacji, też nie wiem, reklamy na przykład, żeby to przekuć i transportować na system społeczny i wygenerować coś, co nazwalibyśmy wizerunkiem. Takie istotne pytania, które właściwie organizacja musi sobie zadać i bardzo często nie zadaje. Jak się spotykam, przychodzi do mnie klient, mówi, że potrzebuje identyfikacji wizualnej. Ja go wtedy straszę taką długą listą pytań, które mu zadaję. Klient robi wielkie oczy, bo nie potrafi na nie odpowiedzieć. A to są tak naprawdę bardzo podstawowe pytania, bo pytam ich, kim wy jesteście? Co robicie? Jacy jesteście w tym wszystkim? Jaka jest wasza charakterystyka? Do czego dążycie? Jaki jest wasz cel na przykład, oprócz tego celu sprzedażowego, o którym jakby wszyscy wiemy? I chyba najważniejsze, jakie są wasze wyróżniki? To znaczy, co was dyferencjonuje na rynku? To jest chyba pytanie, na które zawsze najciężej odpowiedzieć. Nawet jakbyśmy sami się zastanowili, co mnie wyróżnia spośród innych ludzi, oprócz takich sztampowych rzeczy, które zazwyczaj się pojawią, ciężko tak naprawdę powiedzieć, dlaczego ja jestem wyjątkowy. Ale to też taka perspektywa otwarta na to, żeby odpowiedzieć, do kogo my mówimy. To znaczy, jacy są nasi klienci, kto jest naszą konkurencją, z kim warto współpracować. Jakby dużo jest takich aspektów, o których sobie trzeba odpowiedzieć. Czyli branding jest takim pojemnikiem, do którego my musimy te wszystkie rzeczy związane z naszą charakterystyką wrzucić. I to jakby zdefiniowanie tego, jacy my jesteśmy w kontekście też takim rynkowym, żeby właśnie doprowadzić do tego momentu dyferencji, wyróżnienia organizacji. Jeżeli mamy to zdefiniowane, jest to moment, w którym będziemy mogli sobie po prostu popracować nad identyfikacją wizualną. To, co jest istotne i o czym się bardzo często mówi, to, że projektuje się wizerunek organizacji. Też się często spotykam z takim podejściem. Problem z tym jest taki, że nie da się zaprojektować wizerunku. To jest bardzo ważne i warto sobie to uświadomić, bo wizerunek nie powstaje u projektanta w szkicowniku, nie powstaje też w kochanym przez nas ilustratorze. Wizerunek powstaje w głowach, nie w naszych głowach, nie w głowach projektantów, a w głowach naszych odbiorców. Więc nie jesteśmy tego w stanie w taki jednoznaczny sposób modelować. Nie da się nad tym tak pracować. To, co możemy zrobić, bo projektanci mają dużo narzędzi, żeby to zrobić, to właśnie zaprojektować naszemu klientowi narzędzia, z których on będzie korzystał w celu jakby transportowania tej swojej tożsamości w taki, myślę, przemyślany sposób po to, żeby ten wizerunek ostatecznie wygenerować i zrobić to w sposób właśnie kontrolowany. To jesteśmy w stanie zrobić, ale nigdy nie jesteśmy w stanie jakby zaprojektować samego wizerunku, bo to nie u nas. To, co możemy zrobić, to zrobić narzędzia. No jak już przy narzędziach jesteśmy, no to mogę wreszcie wspomnieć o tej identyfikacji wizualnej. No identyfikacja wizualna...
Nie chciałam ci przerywać, bo tak super opowiadałeś, ale właśnie gdzie w tej całej układance, w tym brandingu, który jest bardziej w tej sferze emocjonalnej i psychicznej, nie tyle aż wizualnej, gdzie w tym jest właśnie identyfikacja?
Właśnie, jak mówimy o pewnym poziomie narzędziowym, to znaczy, no, jak już mówiłem o tym, że branding to jest komunikacja, pewien przejaw komunikacji, on musi mieć jakiś design. No, przykładem takiego designu jest oczywiście identyfikacja wizualna. Założeniem identyfikacji wizualnej jest identyfikować wizualnie, czyli wyróżniać na poziomie tego, co jesteśmy w stanie sobie wzrokiem zauważyć. Ja lubię takie porównanie, które myślę dość obrazowo pokazuje tę relację brandingu i identyfikacji wizualnej samej w sobie. To porównanie do góry lodowej. Mam nadzieję, że nie tej, w którą uderzył Titanic, tylko po prostu góry lodowej, że to, co pod powierzchnią wody się znajduje, to jest właśnie ten branding. To, co jest dość ukryte przed klientem, przed jakąś tam grupą odbiorców, bo nie chciałbym to jedynie do poziomu klienckiego sprowadzać, to jest właśnie to, co tam właściwie stworzy taką podstawę do tego, żeby mogło coś wypłynąć ponad powierzchnię. I to, co wypływa ponad powierzchnię, to właśnie identyfikacja wizualna, czyli to, co my jesteśmy w stanie zauważyć. I to jest taki podstawowy poziom wyróżnienia. To jest takie narzędzie, za pomocą którego marka prezentuje to, co ma do powiedzenia. Musi mieć coś do powiedzenia, bo inaczej nie będzie mogła komunikować ze swoimi odbiorcami, może mówić o różnych rzeczach, nie tylko o swoim produkcie i mam nadzieję, że w dużej mierze to robi. Fajnie, jak ten przejaw designu, czyli właśnie ta identyfikacja wizualna, bo ona zawsze jakaś będzie, nawet jeżeli ktoś nie zleci tego projektantowi, ona zawsze jakaś będzie. Nawet jak przejdziemy się po mieście i zobaczymy malutkie sklepy, to na tym sklepie pojawia się jakiś opis. Tu kupisz kawę.
Czyli możemy powiedzieć, że każda marka ma identyfikację wizualną, nawet jeśli nie jest tego świadoma.
Tak, bo każda komunikacja ma przejaw pewnego designu, więc ta pani, która tam stoi w tym sklepie, również reprezentuje w pewien sposób tą markę, którą sobie tutaj tworzy. Czyli te etykiety, które wiszą przy produktach, pojawi się jakaś promocja, napis. W ogóle ta typografia miasta jest czymś pięknym, ja bardzo ją lubię. I to jest właśnie przejaw identyfikacji wizualnej. to, z czym projektanci się spotykają, to właśnie ten moment, w którym okazuje się, że trzeba to wszystko uspójnić, bo to podejście partyzanckie, które bardzo często widać, to jest nie do końca to, czego potrzebują nasi odbiorcy, bo okazuje się później, że ta sama marka mówi w różny sposób, w różnych kontekstach. Okazuje się, że pojawia się pewien taki poziom bałaganu komunikacyjnego, nie wiadomo do końca, o co tu chodzi. Tak się może dziać, szczególnie gdy mówimy o większych organizacjach, nie o jakimś lokalnym sklepie, gdzie ten poziom komunikacji jest ograniczony do po prostu wymiany towarów, więc lepiej ten przejaw designu w pewien sposób kontrolować. I tutaj właśnie pojawia nam się potrzeba budowania systemów identyfikacji przez projektantów. Założeniem takiego systemu identyfikacji jest tworzenie czegoś, co będzie spójne i wyróżnialne. Bo właśnie to, co pojawia się jako taki duży problem, myślę, w kontekście projektowania identyfikacji wizualnej, to to, że jest bardzo duży tłok, jest bardzo dużo marek. Nawet kolejny raz wrócę do tego Linsa, bo on na jednej ze swoich publikacji gdzieś w rogu małym tekstem napisał, że czasami marki są jak szczury naciskające dźwignię, żeby zdobyć kąsek, gorączkowo i bezmyślnie szastają swoim logo po wszystkim, co się rusza. Tak trochę jest, jak się obserwuje ten rynek. Nawet są takie próby badania tego, ile znaków my widzimy w ciągu jednego dnia. I są to ogromne liczby, bo tak naprawdę od pierwszego otwarcia oczu, włączenia budzika już widzimy pierwszy znak na naszym telefonie. Więc jakby tych znaków jest bardzo, bardzo dużo. Więc jest to taki pewien poziom walki o uwagę. I teraz naszym zadaniem jest zagospodarować to miejsce w przestrzeni komunikacyjnej tak, aby tą uwagę złapać. Fruchtiger Adrian powiedział o tym, że logo to jest łowca spojrzeń. No i tak chyba możemy o tym myśleć, że ten aspekt wizualny to jest coś, co powinno przykuwać uwagę, budować ten poziom wyróżnialności, ale też po prostu przywoływać na myśl to, co projektanci sobie założyli. To jest bardzo ciężkie zadanie. Ciężko jest wybiec z tego tłumu i znaleźć taką swoją przestrzeń, aby nasza marka była zauważona. Jest to bardzo trudne, no ale chyba za to nam płacą po prostu.
Czyli takim głównym zadaniem logo, można by powiedzieć, że jest właśnie ta funkcja, żeby to przykuwało spojrzenia. Co jest taką główną funkcją logo w Twoim odczuciu?
Takim podstawowym zadaniem znaku identyfikacyjnego jest po prostu identyfikować, czyli doprowadzić do takiego momentu, w którym nasi odbiorcy, sięgając w jakiś produkt, wiedzą, jaka marka za nim stoi. Bo to, jaki ten produkt jest, będzie wpływać na ten wizerunek. Ja bym chyba nie przypisywał znakowi takiej funkcji wizerunkowej, to znaczy sam znak, sam sobie znak postawiony, on nie wywoła wizerunku, ale on ma sprawić, że my wiemy, kto zrobił nam to, co nam zrobił po prostu. I to jest chyba taka podstawowa funkcja, nic więcej w znaku bym nie umieszczał.
To często w ogóle jest tak, że gdy pracujemy z klientem, pewnie też sam tego nieraz doświadczyłeś, tak? Że zaczynamy pracę nad nowym znakiem, powiedzmy. Okazuje się, że klient chciałby, żeby ten znak reprezentował dużo różnych rzeczy. Jak w takim razie stworzyć taki znak, który ma reprezentować, nie wiem, 10 różnych funkcji? Czy jest to w ogóle możliwe?
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Nie, nie jest to możliwe. Znak to zbyt mała przestrzeń projektowa, żeby umieszczać tam milion funkcji, wartości organizacji i to też jest sprzeczne z tym, do czego służy znak. Te rzeczy, o których mówisz, to jest już aspekt należący właśnie do strategii komunikacyjnej organizacji. Ona musi wykorzystać te narzędzia, które są jej dane, na przykład reklamę, do tego, żeby komunikować to, czym się ta organizacja zajmuje, jakie są jej wartości, bla, 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 to, o czym mówiłem na początku. Znakiem identyfikacyjnym możemy posługiwać się jedynie na poziomie jakby reprezentowania marki pod tymi rzeczami, które my produkujemy. Nie ma takich środków, które by pozwoliły umieścić w znaku wszystko to, czym marka się zajmuje. Mi od razu przychodzi na myśl taki sketch, który zrobił Mann o tym, jak przychodzi do agencji reklamowej firma i mówi o tym, że chce spot reklamowy, na którym będzie praktycznie wszystko, to znaczy numery telefonów do wszystkich działów, wszystkie usługi, które mają, wszystkie piętra, jakieś tam właśnie kręcące się logo czerwone duże na środku, wiadomo. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nawet jakbyśmy próbowali. Nie wiem, może jakiś kod QR, który by po zeskanowaniu otwierał plik z notatnikiem i wtedy wszystko byłoby wypisane. Może to jest jakaś metoda.
Może warto to przetestować kiedyś. A jeszcze mam takie pytanie właśnie odnośnie tego znaku. W takim razie, co powinno być takim najważniejszym, można by powiedzieć, może źródłem inspiracji do stworzenia tego znaku?
To jest bardzo ciężkie pytanie z tego powodu, że tych inspiracji możemy poszukiwać w różnych miejscach. Tak naprawdę dla mnie dużą inspiracją są badania. W takim sensie, że mnie bardziej interesuje to, jak dotychczas się komunikowało na dany temat, jak wygląda ten rynek pod względem komunikacji wizualnej, jak właśnie za pomocą jakich symboli, za pomocą jakich tych takich aspektów estetycznych marki komunikują swoje usługi, swoje produkty i tak dalej. Taka analiza jest dla mnie dużym źródłem inspiracji, bo wiem, w jaką stronę mniej więcej mogę pójść. To nie jest tak, że zawsze i na każdym polu jesteśmy w stanie stworzyć sobie taki aspekt wyróżnialny. Tutaj do głowy przychodzi mi taką analizę, którą zawsze przeprowadzam, ta analiza kolorystyczna. To znaczy biorę sobie wszystkie, tam pewien wycinek marek z branży, w której aktualnie pracuję i sprawdzam mniej więcej, w jakich obszarach kolorystycznych one się poruszają i próbuję znaleźć sobie odpowiedź dlaczego. I później się okazuje, że tak naprawdę każdy kolor został już w pewien sposób wyeksploatowany. Czy to znaczy, że nie ma miejsca dla naszej marki? No nie do końca. Musimy się zastanowić w takim razie, który z tych kolorów będziemy mogli wykorzystać w taki sposób, żeby zbudować tą wyróżnialność. No to jest duże, duże wyzwanie, gdy projektujemy identyfikacje wizualne. Często kończy się to tym, że one nie są zbyt właśnie na tym poziomie oryginalności wysoko. Gdzieś ta powtarzalność dość często się zdarza. Jakby no, mam wrażenie, że projektanci starają się od tego uciec, czy to wychodzi. Myślę, że musielibyśmy przeanalizować taki szerszy kontekst, żeby powiedzieć sobie na to pytanie. Mam nadzieję, że tak.
To też jest jeden z tematów, który też kiedyś chciałabym tutaj poruszyć, właśnie kwestia oryginalności i trochę podczepić to pod plagiat, ale to może zostawmy właśnie na jakąś inną dyskusję. A powiedz w ogóle kilka słów, dlaczego zdecydowałeś się na skupienie się na identyfikacjach? I czym w sumie zajmujesz się bardziej? Jest to właśnie bardziej dla ciebie ten branding, czy bardziej może ta identyfikacja? Tak, też jak wspomniałeś w sumie na początku o tym, że często sami projektanci używają trochę tych słów zamiennie. Jak jest w twoim przypadku?
No ja w tym momencie chciałbym trochę od tego uciec, bo faktycznie zajmuję się projektowaniem na potrzeby marek, tak sobie tu powiedzmy w skrócie, ale sam siebie chciałbym postrzegać jako projektanta po prostu. Gdy mówimy o projektantach, nawet jak sami projektanci z siebie przedstawiają, to jest taka duża pokusa, żeby dopisać coś do tego, jakąś taką specjalizację. Jestem projektantem znaków, jestem projektantem UI, UX, bla, bla, bla. Ja chciałbym od tego uciekać i właśnie myśleć o sobie jako projektancie multidyscyplinarnym, tylko że to słowo jest dość ciężkie w wymowie, więc jakby sobie to usuńmy, po prostu zostawmy to na tym poziomie projektowania. Już mówię, z czego to wynika. Z jednej strony w mojej głowie wybrzmiewają słowa Wiktora Papanka o tym, że wszyscy jesteśmy projektantami, a z drugiej strony wybrzmiewają takie słowa, które sobie ubrałem pod płaszczyk mojego cytatu, że nie wszyscy projektujemy świadomie. No i właśnie ta świadomość to jest chyba ta rzecz, która powinna charakteryzować projektantów, to znaczy projektantów tych rozumianych zawodowo. Jeżeli ja zajmuję się projektowaniem, to powinienem charakteryzować się pewnym takim poziomem ciekawości, nie? Ja nawet powiedziałem kiedyś, że projektant to takie małe dziecko, tylko pracujące z dużymi rzeczami. Ta ciekawość, myślę, powinna być dla nas bardzo charakterystyczna, bo ona prowadzi do tego, że zadajemy pytania, a te pytania pozwalają nam znajdować odpowiedzi, na których nikt wcześniej po prostu nie szukał. To, co powinno również charakteryzować projektanta, to pewien poziom otwartości i właśnie tej dociekliwości. I to jest ten pewien poziom, który myślę jest charakterystyczny nie tylko dla projektowania pewnego obszaru, który moglibyśmy sobie przypisać do tego projektowania, o którym mówiłem wcześniej. I mam nadzieję, że przynajmniej staram się, żeby to w pewien sposób w mojej pracy wybrzmiewało, czyli ta ciekawość, otwartość, dociekliwość i tak dalej. Ale z drugiej strony też, jak rozmawiam z różnymi projektantami, bo też mam takie okazje, to okazuje się, że bardzo wiele obszarów projektowania związanych jest z podobnymi procesami projektowymi. One jakby w pewnym uproszczeniu zamykają się w potrzebie pewnej analizy, wcześniej jakichś badań, opracowania strategii, później kreacji, wdrożenia pomysłu, czy późniejszej walidacji tego pomysłu. U mnie taka silna perspektywa, która się pojawia, to to, że projektant to jest taka osoba, która potrafi wykorzystać ten bagaż swoich kompetencji, swojej wiedzy do pracowania na różnych obszarach. Więc ja staram się tak siebie postrzegać, ale wrócę do tego, do tych identyfikacji wizualnych i brandingu, bo znowu ci uciekłem troszeczkę z pytania. To jest taka faktycznie pewien poziom mojej specjalizacji, chociaż nie chciałbym tego w ten sposób ujmować. Raczej coś, co mnie chyba najbardziej cieszy. O, to będzie takie najładniejsze, mam wrażenie. Moi studenci wiedzą, bo bardzo często cytuję to, o czym zaraz powiem. Świętej pamięci Karol Śliwka napisał mi na jednej z publikacji taki właśnie cytat, taką dedykację, w której wybrzmiało to, że najpiękniejsze kwiaty w grafice użytkowej to znaki graficzne. Brzmi to bardzo poetycko, brzmi to bardzo pięknie, ale coś w tym jest. I właśnie to piękno to jest ten obszar, którego ja w projektowaniu znaku poszukuję. Lubię też widzieć, jak ta roślina, jak ten kwiat rośnie, to znaczy jak ta marka się w pewien sposób rozwija. I co tworzy to piękno, bo oczywiście to później zostanie zamknięte w jakimś znaku, ale to, żeby ten znak mógł w pewien sposób funkcjonować, potrzebna jest taka żyzna gleba. I ta żyzna gleba to właśnie ten poziom brandingu, którym również się zajmuję. A lubię to robić z tego powodu, że bardzo często pracuję z takimi mniejszymi markami. Przychodzą do mnie ludzie, którzy mają jakiś pomysł, mają jakąś ideę, mają jakąś wizję na to, jak mogliby pracować i co mogliby robić. I bardzo często ta wizja jest konkretna, to znaczy oni wiedzą już, jacy są. Czyli ten poziom brandingu i odpowiedzenia sobie na pytanie, jaka jest moja organizacja, gdzieś jest u nich już w pewien sposób wyklarowany. Oni wiedzą, czego chcą. Później oczywiście wchodzę i tam ociosam to wszystko i spróbuję ich jeszcze bardziej ukierunkować na to ich rozwiązanie, czy na to, czym i kim są jako marka. I tutaj do głowy przychodzi mi taki projekt, który ostatnio zrealizowałem, choć tak naprawdę miało do niego nie dojść, bo byłem bardzo oburzony czasowo, ale później się dowiedziałem, z kim i co mam projektować właściwie. To się na to zdecydowałem. Jest to taka mała kawiarnia tutaj z Opola. Przyszli do mnie ludzie, którzy z totalną zajawką opowiadali mi o kawie i to jest piękne, bo ja widzę, że oni mają pewną pasję i teraz tą pasję trzeba w pewien sposób również identyfikacji wizualnej ubrać. Oni już dokładnie wiedzieli, jacy są w kontekście brandingowym, więc moja rola ograniczyła się jedynie do przygotowania identyfikacji wizualnej. I faktycznie to powstało, to było duże wyzwanie dla mnie, żeby nie przyćmić trochę ich pomysłu i wizji. Tam dużo, dużo rzeczy się dzieje i mam wrażenie, że to jest taką silną stroną tego projektu. To znaczy na poziomie identyfikacji wizualnej tam próbowałem to mocno stonować, bo sam sposób komunikowania tej marki, to wnętrze, które na przykład mają w tym Opolu, mówi samo za siebie, więc ta moja identyfikacja sprowadziła się do takiego podpisu troszeczkę. Tak też staram się to postrzegać. To jest właśnie ten moment, który ja bardzo lubię. Lubię widzieć, jak te marki się rozwijają, jak ci ludzie w pewien sposób cieszą się na to rozwiązanie, bo później właśnie dostaję telefony, że to się po prostu podoba. Oczywiście nie, jakby mnie z badawczego punktu widzenia ten aspekt podobania bądź niepodobania się czegoś jakby nie satysfakcjonuje, to ma po prostu działać, ale jest to po prostu miłe, więc ja to lubię tak postrzegać. Moja znajoma podczas rozmowy o ilustracji powiedziała mi, że styl w ilustracji to jest takie trochę opowiadanie różnych historii tym samym głosem. Ja to trochę pod płaszczykiem tego, kradnąc trochę to jej stwierdzenie, w pewien sposób sobie powiedziałem, że projektowanie identyfikacji wizualnej to jest właśnie nadawanie takiej charakterystycznej barwy głosu, za pomocą którego ta marka opowiada swoją własną historię. I to mnie właśnie projektowanie identyfikacji wizualnej i brandingu chyba tak najbardziej kręci.
Bardzo mi się podobało wszystko to, co powiedziałeś i o tych kwiatkach, i o tej glebie. Naprawdę pięknie ująłeś to w słowa. Można by sobie porównać markę do charakteru po prostu, do tego, jaką jesteśmy osobą. To też jest ciekawe spojrzenie właśnie.
Ja też lubię myśleć o markach jako o osobach. Robiąc pewnego rodzaju warsztaty i takie próby właśnie wyciągnięcia pewnego poziomu tożsamości od klientów, zadaję im pytanie, jaką osobą jest wasza marka? Bo jak pracujemy osobami, to jest nam łatwiej. Jesteśmy w stanie nadać pewne wartości, odpowiedzieć na to, jak spędza wolny czas ta marka. I to pokazuje właśnie ten jej charakterystyczny sznyt, właśnie ten charakter, o którym tutaj mówisz. Takie myślenie chyba nawet jest fajnym takim narzędziem projektowym, to znaczy, żeby zadać pytanie, kim jest ta marka, gdyby była osobą po prostu. Myślę, że to mogłoby być pomocne dla projektantów, także bardzo, bardzo dobra tutaj perspektywa, myślę.
Kiedyś, jak byłam właśnie na sztuce projektowania, mieliśmy zajęcia z Bartkiem. On powiedział coś takiego, że czasami robi też takie jakby warsztaty z klientami, gdzie oprócz osoby mają też za zadanie wyobrazić sobie tą markę jako zwierzę. Mhm. Jako zwierzę i jeszcze jako, to jest jedno zadanie, a kolejnym zadaniem jest, jeśli dobrze pamiętam, on chyba mówił o napisaniu jakby nekrologu marki. I to też jest ciekawe, jak wtedy klient widziałby tą markę. Może trochę pomieszałam fakty, ale wydaje mi się, że chyba coś w tym jest.
Tak, ale ja powiem ci, korzystam z podobnych narzędzi. Ja nie wykorzystuję zwierząt, a wykorzystuję też pokój. Zadaję pytanie, jakim pokojem jest twoja marka? I wtedy wychodzą fajne rzeczy, że tam wisi obraz, na którym jest coś, ten obraz jest w takiej ramce, pali się takie światło, jakby dużo, dużo fajnych rzeczy wychodzi. Albo też proszę o to, żeby napisali taki statement tej marki.
To też ciekawe. Fajnie, bo nigdy w sumie nie pomyślałam właśnie o tym pokoju, o którym mówisz, a wydaje mi się, że to w sumie może być bardzo ciekawe zadanie dla klienta nawet, żeby też postawić się w takiej pozycji i spróbować jakoś udekorować ten pokój, czy go sobie w ogóle wyobrazić. Ciekawi mnie w ogóle, skąd czerpiesz wiedzę na temat projektowania, na temat identyfikacji marek, brandingu, bo jak tak rozmawiam z tobą, to widzę, że masz ogromną wiedzę. I jestem ciekawa, skąd ją czerpiesz? Co zmieniło twoje podejście do projektowania? Bo domyślam się, że nie nauczyłeś się tego wszystkiego w szkole. Może wspomnisz jakieś tytuły książek albo osób, które wpłynęły na to, jak postrzegasz projektowanie?
Bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Zawsze jak ono się pojawia, to pojawia się w mojej głowie taka lampka, że nie ma takiej jednej ścieżki, którą możemy pójść, żeby na przykład projektować bardzo dobre identyfikacje wizualne. Nie ma takiej jednej książki, która zmieniłaby życie projektantów. Chociaż bardzo żałuję, bo ułatwiłoby to chyba wszystkim pracę. W moim przypadku od zawsze sprawdzało się takie podejście nauki poprzez doświadczanie. Odkąd zacząłem swoją pracę w wieku 16 lat, zawsze robiłem projekty, które były na użytek kogoś. Oczywiście trzeba mieć tą świadomość, że pewnie wiele rzeczy pójdzie nie tak. Klienci również muszą być na to przygotowani, ale gdy bierzemy projekty, które po prostu są w pewien sposób dostosowane do tych naszych możliwości, czyli jesteśmy w stanie je udźwignąć, wtedy jesteśmy w stanie je realizować. Dlatego ja zawsze namawiam wszystkich, żeby po prostu realizowali swoją pracę. To podejście pozwala w kontekście narzędziowym bardzo dużo rzeczy się dowiedzieć. Ja też z taką perspektywą, że już narzędziowo wiem bardzo dużo, poszedłem na moje studia, a studiowałem na grafice na Uniwersytecie SWPS. I był to taki czas, w którym właśnie doszedłem do wniosku, że ja poprzez to swoje doświadczenie wiem, jakich narzędzi użyć, jakie te narzędzia mają pewien poziom potencjału, jak mogę go wykorzystać, ale powstało takie we mnie pytanie, ale czy ja właściwie robię dobre rzeczy? Czy właśnie to dobro, które bardzo często nam chodzi, czyli dobre identyfikacje wizualne na przykład, czy to jest ten moment, w którym warto sobie zadać pytanie też, czy ta ścieżka, którą podążam, to jest ta dobra ścieżka? U mnie był to taki moment właśnie przed studiami, gdzie ja poszedłem na te studia po to, żeby właśnie taką inną perspektywę troszeczkę złapać, uzupełnić to, co dotychczas wiedziałem i jakimi właściwie pewnymi kryteriami się kierowałem dotychczas w projektowaniu. No i muszę powiedzieć, że był to też taki czas, w którym przede wszystkim dowiedziałem się, że wiele rzeczy robiłem źle, ale też dowiedziałem się, że wiele rzeczy robiłem dobrze. Kierowałem się tą intuicją w projektowaniu i okazało się, że to podejście wcale nie jest takie złe. Więc skonfrontowanie tego z innymi perspektywami również ma znaczenie. Także ja tutaj namawiałbym zawsze do tego, żeby budować sobie sieć kontaktów, żeby wymieniać się z innymi projektantami też perspektywami, bo to chyba najbardziej uczy. Taka rozmowa z drugim człowiekiem, który jest w stanie ci powiedzieć, dobra, zrobiłeś to tak, ale ja proponowałbym to zrobić troszeczkę inaczej z jakiegoś powodu. Myślę, też otwiera głowę, ale kiedy chcielibyśmy takich konkretnych przykładów, konkretnych książek, myślę, że taką podstawą są te książki, które my dzisiaj rozumiemy jako pewne Biblie. U mnie zawsze pod ręką leży książka Wiktora Papanka, która mówi o tym, jak projektowanie też jest zgubne dla nas. Ta książka to oczywiście Design dla realnego świata. Ona chyba tak najbardziej mi otworzyła oczy, stąd też Papanek już się tutaj gdzieś w międzyczasie nam przewinął. Ja też namawiam do różnego rodzaju aktywności, czy to na poziomie konkursów.
Mnie ciekawiło też to właśnie, co powiedziałeś o tym perspektywie, bo to w sumie jest trochę takie połączenie, powiązanie z tym, co mówiliśmy na samym początku, o tym, że każdy projektant ma właśnie inną perspektywę, później wchodzi klient, który też ma inną perspektywę i w ogóle też projektowanie jest bardzo indywidualne. Powstanie jakiś projekt, ale każdy go może mimo wszystko odebrać na swój sposób.
To jest tak trochę jak z badaniami. O badaniach się mówi o tym, że dając różnym badaczom ten sam materiał badawczy, wyjdą troszeczkę inne wyniki. To z projektowaniem jest bardzo podobne.
Jeszcze masz jakieś rzeczy do polecenia?
Tak, wiesz co, chciałbym o tych konkursach powiedzieć. Te konkursy są w pewien sposób demonizowane. Mówi się o tym, że konkursy to jest też taki sposób na to, żeby uzyskać wiele projektów za małą kwotę. Ja bym do tego tak nie podchodził, przyjmując perspektywę właśnie projektanta, który uczy się troszeczkę. Myślę, że konkursy to jest taka idealna okazja do tego, żeby skonfrontować swoją wiedzę z tym, czego oczekuje klient. I to jest też taki moment, szczególnie gdy pokazuje się później wyniki tych konkursów, do tego, żeby porównać to, co wygrało, to, co zostało wybrane przez jakieś jury. Mam nadzieję, że jest zawsze wybierane na podstawie takich racjonalnych kryteriów, żeby porównać tą swoją pracę w pewnym kontekście, bo właśnie taki poziom obserwowania w projektowaniu, o którym już mówiłem, jest bardzo, bardzo istotny, więc jakby musimy wykorzystać te nasze kompetencje, kompetencje poszukiwacza również, do tego, żeby się uczyć. To znaczy, jeżeli nie wiemy, jak rozwiązać dany problem, to nie stoimy w miejscu i nie kończymy pewnego procesu projektowego, tylko zaczynamy poszukiwać. I myślę, że to zawsze mi towarzyszyło, że jeżeli nie wiedziałem, co zrobić dalej, no to szukałem do momentu, aż już wiedziałem. I myślę, że to bardzo dużo uczy. Ale są też, jeżeli chcemy się uczyć, jest wiele wyzwań projektowych. Przykładem takiego wyzwania projektowego, gdy mówimy o brandingu, identyfikacji wizualnej, w konsekwencji logo było takie wyzwanie projektowe na kanale Zedzy, Logo Brief, w którym miałem okazję brać udział. To też jest taka, myślę, świetna przestrzeń do tego, żeby porozmawiać o swoim projektowaniu, usłyszeć tą inną perspektywę, bo jak już wspomniałem, te perspektywy są bardzo ważne, ale oczywiście wszystkie inne takie aktywności, na przykład dla organizacji non-profit, dla fundacji są bardzo, bardzo istotne, możemy to wykorzystać i przy okazji zrobić coś dobrego, bo to robienie dobra też chyba jest w tym wszystkim ważne. A jak zdobędziemy już trochę doświadczenia, może jakiś staż w fajnej agencji mógłby nas czegoś nauczyć. W moim przypadku ta nauka właśnie była mocno oparta na tym doświadczeniu. Ja od razu realizowałem projekty dla klientów. Też starałem się od razu uzupełniać tą swoją wiedzę za pomocą różnych publikacji. Jakbym miał wymieniać te publikacje, to byłoby ich z miliard różnych. To nie są tylko książki, bo to też są na przykład case studies na stronach różnych agencji. Tam też warto zajrzeć, zastanowić się, dlaczego oni ten projekt zrealizowali w taki, a nie inny sposób. Tam może znajdziemy na to odpowiedź. Liczę na to, że agencje, że będą częściej o tym mówić, bo to też jest chyba istotne, żeby pokazać, że za tym projektowaniem obrazków stoi coś więcej, że ten proces jest troszeczkę dłuższy.
Pokazujemy też drogę, nie tylko jak trafiliśmy na to rozwiązanie, tylko jakby całą drogę, może eliminacyjną nawet, dlaczego wybraliśmy właśnie takie podejście do tego problemu, a nie inne. Ja sama też lubię właśnie oglądać takie projekty, które są bardziej wytłumaczone, a nie tylko zbiór ładnych obrazków, bo wtedy też rozumiem ten projekt z takiej innej perspektywy. Więc mam nadzieję, że też właśnie więcej agencji będzie to robić, bo niestety no nie wszyscy to robią.
Ja bym powiedział nawet, że bardzo mało agencji się na to decyduje, a to chyba wynika z tego, że no to wymaga od nas większego wkładu w sam ten chyba proces pokazania, bo mam nadzieję, tak, że ten proces podczas projektowania tam faktycznie jest. I to też pokazuje naszym klientom, że za tym projektowaniem coś stoi więcej, bo nie ma co się dziwić, że nasi klienci przychodzą do nas po obrazki, kiedy my jako sami projektanci nie mówimy, że te obrazki to jest jedynie właśnie ten czubek góry lodowej. Więc ten poziom edukacji naszych klientów jest tutaj również bardzo, bardzo ważny.
Także prezentacja ma znaczenie. Trochę inne pytanie, nawiązujące do tego, w jakim świecie żyjemy, który się zmienia w bardzo szybkim tempie. Samo projektowanie też troszeczkę się zmieniło, mam wrażenie. Wiadomo, są jakieś podstawy, ale na co obecni projektanci powinni zwłaszcza zwracać uwagę, projektując na przykład identyfikację?
Przyjmując taką perspektywę ogólnoprojektową, że projektujemy z ludźmi, o ludziach i dla ludzi i ich środowiska, no to oczywiście musimy brać pod uwagę to, że to środowisko w pewnym kontekście też się zmienia. Ci ludzie też się zmieniają, bo tak jak mówiłem na początku, kiedyś mówiliśmy do jednorodnej grupy po prostu klientów, dzisiaj tych grup pod względem chociażby stylów życia jest bardzo, bardzo dużo, więc to musimy wziąć pod uwagę. To, co pewnie tak na pierwszy rzut oka się nam pojawia w tym kontekście, to te aspekty związane z pewnym rozwojem technologii i tego, że no ta technologia w pewien sposób nas goni, my musimy jako projektanci próbować ją wyprzedzać. W przypadku identyfikacji wizualnej ten przeskok technologiczny widać szczególnie, kiedy porównujemy realizację z tak zwanej starej szkoły projektowej z tą nową, widać jakby różnicę w sposobie wykonania. Nie ma tam chociażby takiego ograniczenia, że musimy projektować znaki, które będzie łatwo nam odrysować za pomocą szablonów. Też już chyba się nie ograniczamy tak bardzo kolorystycznie. A ta technologia cały czas się rozwija i my jako projektanci musimy brać to pod uwagę, bo zmieniają się nie tylko przestrzenie projektowe, czyli nie przechodzimy tylko z billboardów na przykład na nasze zegarki, na nasze nadgarstki, ale też sposób korzystania z tej technologii się zmienia. Ja namawiałbym wszystkich projektantów do poszukiwania rozwiązań projektowych, które przede wszystkim będą inne i ciekawe, czyli będą operować pewnym poziomem irytacji. Tylko nie tej irytacji rozumianej słownikowo, tylko tej irytacji rozumianej w kontekście lumanowskim, czyli takiego budowania angażującej, ciekawej komunikacji, bo to właśnie ona w pewien sposób nas wyhacza. Więc to, co ja bym zrobił w tym rozwijającym się świecie, to unikał trendów w kontekście właśnie projektowania identyfikacji. Bo jeżeli wpadniemy w jakiś trend i zaprojektujemy coś, co jest aktualne w danym momencie, może bardzo szybko się okazać, że za chwilę, gdy ten trend się zmieni, już taki aktualny nie będzie i nie będzie atrakcyjny. I trzeba będzie znowu to zmieniać. Przykłady takich marek, które zmieniają logo co 2 lata, mam. Nie wiem, czy warto o tym mówić, bo to jest przykład złego projektowania.
Ale też na przykładach złego projektowania uczymy się właśnie, jakich błędów nie popełniać. Z tym pytaniem miałam też na przykład w głowie takie kwestie, które dość często, przynajmniej mi się zdarza z nimi spotykać, gdy logo nie jest już tylko znakiem statycznym, ale jest też formą właśnie animowaną. Coraz częściej klienci interesują się tym, jak to, no dobrze, taki fajny obrazek, ale jak to logo będzie się animowało. Czy to jest coś, na co w takim razie projektanci na przykład powinni bardziej zwracać uwagę, twoim zdaniem, już na tym etapie projektowym?
No jest to jedno z pól eksploatacji. O polach eksploatacji my jako projektanci musimy pamiętać, bo to ten znak, To logo, to ta identyfikacja wizualna, którą my projektujemy, ona musi być użyteczna, to jest podstawa, jakby bez tego nie idziemy dalej. Więc to, czy ono będzie się animować dobrze, no to jest pewnym wynikiem tego, czy my podejdziemy generalnie do projektowania znaku chyba w sposób odpowiedni, czy to będzie na tyle proste. Raczej nie skupiałbym się na tej perspektywie, że ja muszę teraz zaprojektować znak, który będzie się dobrze animował, bo raczej przyjmuję taką perspektywę, że jeżeli ja zaprojektuję dobry znak, to on się będzie animował i kropka. Ale takie aspekty różnych pól eksploatacji oczywiście musimy wziąć pod uwagę i ten przykład myślę, że jest bardzo dobry. Też musimy pamiętać o tym, że ten znak będzie czasami funkcjonować w różnych kontekstach. Tutaj mam na myśli na przykład to, że bardzo często teraz właściwie tutaj włącza nam się pewien poziom takiego rozwoju tego znaku, powstają zamiast jednego statycznego znaku jakiś system cały. Ja bardzo lubię myśleć systemowo. Na przykład przygotowałem ostatnio taki system identyfikacji wizualnej dla 27. wystawy wrocławskiej grafiki użytkowej. Bardzo mi zależało, żeby to nie był system na jeden raz, żeby to był system, który już tej wystawie będzie towarzyszyć, bo to, co znamienne dla wystawy wrocławskiej grafiki użytkowej i to, co znamienne dla tej wystawy, to pewien brak ciągłości. Dla tych, którzy nie znają historii tej wystawy, tylko powiem, że jest to wystawa, która powstała czy została zainicjowana w 1966 roku i miał być to cykl wystaw organizowanych co 2 lata i będących przeglądem o charakterze takim retrospektywnym, mówiącym o tym, jak projektowało się przez te 2 lata ostatnie akurat we Wrocławiu. Niestety ta wystawa po tej pierwszej edycji troszeczkę przepadła, bo przepadła na 50 lat i wróciła do życia za sprawą Fundacji 102, która w 2016 roku zorganizowała 25. wystawę wrocławskiej grafiki użytkowej. To 25 nie jest tam przypadkiem, to jest podkreślenie właśnie tej przerwy i tej cykliczności, która była założeniem. I tu później zostało podchwycone, później zorganizowały tę wystawę studentki komunikacji wizerunkowej w 2018 roku, no i teraz w 2020 roku tą wystawą zajęła się Katedra Grafiki, której jestem członkiem i właśnie ta 27. wystawa jest też dla nas takim momentem, w którym chcemy nadać jej właśnie tej cykliczności, takiej ciągłości, która powinna jej towarzyszyć. No i ja właśnie projektując ten system identyfikacyjny przyjąłem sobie za punkt honoru troszeczkę zaprojektowanie systemu, który będzie tą ciągłość zapewniał. To, co oprócz tego braku ciągłości jest jeszcze charakterystyczne dla tej wystawy, to pewien pokaz różnych umiejętności projektantów, różnych podejść, bo właśnie każda z tych edycji wystawy miała inną identyfikację. Ja nie chciałem tego zaprzepaszczać i również to wykorzystać troszeczkę, właśnie przeciągnąć troszeczkę tą historię, dlatego zaproponowałem system, który opiera się na liczbach, bo one są chyba znamienne i bardzo charakterystyczne dla tej wystawy i znak powstaje poprzez numer porządkowy wystawy. To znaczy wygląd znaku jest determinowany poprzez ten numer porządkowy wystawy. I to jest podejście, które myślę również nas troszeczkę czeka.
Ja też na przykład lubię właśnie myśleć systemowo. Nawet z polskiego podwórka pierwszy chyba taki projekt, choć tu nie było jeszcze wielu edycji, ale jest, na pewno będziesz kojarzyć, Gdynia Design Days. I to jest znak zaprojektowany przez Patryka Hardzieja, ale zauważyłam, że co roku przyjmuje troszeczkę inną formę, ale używają tego samego systemu. Ale to właśnie mnie sprowadza do kolejnej takiej kwestii, którą zauważyłam w tych projektach właśnie bardzo systemowych. I ciekawi mnie twoja opinia na ten temat. A chodzi mi o to, gdy mamy projekt, który tak, nie można mu zarzucić, że on nie jest zrobiony systemowo, ale jest coś takiego w projektowaniu teraz, że wszystko może być znakiem i ze wszystkiego możemy zrobić system. Czyli mogę teraz nawet wziąć kółko i zrobić je na przykład w żółtym kolorze jako logo i wszędzie po prostu w tej identyfikacji będą tylko kółka i to będzie ten system. I ciekawi mnie, czy uważasz, że to jest coś, co my jako projektanci powinniśmy wystrzegać się tego, powinniśmy ten jakby system bardziej przemyśleć, żeby to nie było takie prymitywne, trochę takie ograniczone, tylko właśnie iść w trochę bardziej tą stronę szukać jakichś ciekawszych rozwiązań, czy jednak taki system też ma rację bytu, pomimo tej swojej bardzo prostej formy?
Ja na to pytanie odpowiem innym pytaniem. Przede wszystkim właśnie jak tworzymy coś takiego, warto sobie zadać pytanie, czy to jest progres, czy to jest regres. Jeżeli okaże się, że jest to drugie, to wiemy, że to nie jest ta droga, którą chcemy iść. Jeżeli to jest to pierwsze, to może warto z tego rozwiązania skorzystać. To, co jest podstawą systemu identyfikacji wizualnej, to identyfikowanie. To jest naszym podstawowym założeniem. Jeżeli to osiągniemy, wtedy możemy budować sobie pewien system, możemy sobie rozbudowywać to, co wizualne i możemy pracować nad tym, co mówisz, że faktycznie, jeżeli to żółte kółko będzie wyróżnialne, to okej, ono może sobie pracować, możemy na nim budować jakiś system, ale jeżeli się okaże, że na przykład Onet już korzysta z takiego kółka, to nie jest ta dobra droga projektowa. Nawet jeżeli przygotujemy najlepszy system jakby rozwoju tego znaku, używania go w różnych kontekstach i tak dalej, ale on nie będzie wyróżnialny, czyli nie będzie spełniał tej podstawowej funkcji, to nie jest dobra droga projektowania. Myślę, że naszym właśnie podstawowym celem powinno być tutaj przyjęcie tej perspektywy budowania wyróżnialności naszej organizacji na poziomie brandingu, ale też identyfikacji wizualnej.
I to sprowadza mnie do kolejnego pytania. Co tak właściwie sprawia, że identyfikacja jest dobra, że działa?
No to pytanie, myślę, spędza sens powiek niejednemu projektantowi, mi również. Aby odpowiedzieć na to pytanie w taki badawczy sposób, musielibyśmy przyjąć takie racjonalne kryteria. To znaczy, co rozumiemy poprzez dobry, co rozumiemy poprzez znak i tak dalej, jakby dokonując tego poziomu definicji, jesteśmy w stanie przypisać temu jakieś takie kryteria. Na ten moment nie mam takich kryteriów, nie mam takich narzędzi, dlatego nie odpowiem racjonalnie i wykorzystam do tego emocje. Czyli tutaj pewna nawiązywalność do brandingu powinna się już nam wyklarować. Według mnie taka dobra identyfikacja wizualna to taka, która spełnia swoje podstawowe funkcje, o których tutaj cały czas mówię, ale też taka, która dostarcza możliwość budowania spójnego systemu komunikacji, czyli w pewien sposób nie przeszkadza nam w komunikowaniu tego, o co właściwie organizacji chodzi. I ta spójność, która nam się tutaj pojawiła, to jest coś, o co każdy projektant powinien w kontekście komunikacyjnym walczyć, bo wtedy nie pojawia się taka komunikacja, która jest w pewien sposób sprzeczna sama ze sobą albo niedopracowana w pewnym kontekście. Tak jak mówiłem o tej pani, która używa różnych podejść w sklepie do tego, żeby zakomunikować to samo, no to jest przykład takiej niespójnej komunikacji. Ona może budować pewien poziom frustracji po stronie naszych odbiorców, a my jako świadomi projektanci musimy się tego wystrzegać i budować coś, co jest niespójne, chyba że naszym założeniem jest inaczej. Też są takie przypadki. Ale dobra identyfikacja wizualna to też taka, która jest przygotowana z myślą o latach. Bardzo dużo się mówi o tych projektach, które są ponadczasowe. I tak właśnie też chyba powinniśmy o nich myśleć. Tutaj taką złą drogą jest oczywiście to, o czym wspominałem, czyli korzystanie z tych różnych trendów. Te systemy, które są przygotowane w ten sposób, bardzo szybko się starzeją, a wystrzeganie się takiego podejścia pozwala nam zbudować coś, co jest właśnie ponadczasowe. Chociaż co to ponadczasowe znaczy, ciężko powiedzieć. Dobra identyfikacja wizualna to też taka, która właściwie to chyba powinno być pierwsze na mojej liście. Dobra identyfikacja wizualna to taka, która trafia do naszych odbiorców, bo to dla nich projektujemy. To nie jest tak, że projektujemy identyfikację wizualną dla mnie, czyli dla projektanta, nie jest tak, że projektujemy ją dla szefa, który ją zlecił, ani dla jego żony, choćby najlepiej znała każdy kolor czerwony. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby trafić do tych ludzi, którzy stoją po drugiej stronie, żeby oni powiedzieli: okej, rozumiem, o co im chodzi. Wiem, dlaczego używają takiej estetyki, wiem, dlaczego mówią do mnie w ten sposób, bo oczywiście identyfikacja wizualna też jest pewien poziom języka. Jeżeli pojawia się ten poziom połączenia, to jest chyba ta dobra identyfikacja wizualna. Ona nie zawsze musi być estetyczna, ona mi jako projektantowi nie musi się podobać, ale jeżeli ona trafia do odbiorców, dlaczego miałbym powiedzieć, że jest zła? Nie widzę jakby ku temu żadnych powodów. Dobra identyfikacja wizualna ma zaciekawiać, ma poruszać i intrygować. Jeżeli ludzie zaczną sobie ze sobą gadać o tej identyfikacji wizualnej, może nie o identyfikacji wizualnej, o samej marce, to jest to, o co my chcemy walczyć, bo chodzi tutaj wszystkim nam o to, żeby gadać. To gadanie jest chyba podstawą do tego, a za tym gadaniem kryje się oczywiście komunikowanie.
Super, podoba mi się taka odpowiedź z twojej strony. Jakie błędy jako projektanci popełniamy przy pracy nad projektami identyfikacji? I tutaj możemy porozmawiać o błędach z naszej strony jako projektantów, ale może też fajnie byłoby powiedzieć kilka słów o tym, jakie błędy, może nie tyle co popełniają klienci, ale na jakie błędy są narażeni klienci, jeśli projektant ich troszeczkę nie nakieruje.
To ja jako projektant, który, jak już mówiłem, doświadcza, tych błędów popełniłem bardzo dużo. Nie wszystkie, które teraz przychodzą mi do głowy, są akurat z mojego doświadczenia, ale z obserwacji. Pierwszy taki, który mam w głowie, to projektowanie identyfikacji wizualnej, która jest niezgodna z tożsamością organizacji. To znaczy, projektant ma pewną wizję. On już na samym początku, nawet przez rozmowę z klientem, on już wie, jakiego kroju pisma użyje. On już wie, w jakich kolorach widzi tą markę. A okazuje się, że klient ma zupełnie na to inną wizję. No i teraz powstaje pytanie, którą z tych wizji wybrać. No ja bym powiedział, że tą trzecią właśnie potencjalnego klienta, naszego klienta. Jak on by widział tą markę. Więc jakby ta zgodność z tym, co organizacja chce sobą mówić, no musi być na tym poziomie identyfikacji wizualnej, bo jak już wspomniałem, jest to pewien poziom języka. No identyfikacja wizualna to jest narzędzie do komunikowania, więc musi być zgodne z tym, o czym mówiłem, czyli też powinno to budować pewną spójność komunikacyjną, o której też już wspomniałem. Ale to, co też się zdarza i chyba łączy się z tym pierwszym, to właśnie projektowanie pod dyktando kogoś, nie właśnie odbiorców, tylko na przykład szefa czy jego żony. Takim świetnym przykładem jest historia logo banku PKO, gdzie logo zostało odrzucone przez sprzątaczkę, która jakby nie jest związana jakby z projektowaniem, nie ma też tej perspektywy. A sprzątaczka została uznana jako ten typowy odbiorca tego banku i ona po prostu powiedziała, że ten znak jest zły. Na szczęście gdzieś tam się opamiętano i w końcu ta realizacja funkcjonuje i jak widać bardzo dobrze się sprawdza. Więc też musimy się zastanowić, w jaki taki krytyczny sposób spojrzeć na tą identyfikację wizualną i ją próbować w pewien sposób ocenić. No kolejny taki błąd to chyba ten błąd związany z tym trendem. Ja już wiem, że się powtarzam w tym kontekście, ale korzystanie z trendów w projektowaniu jest chyba złym kierunkiem, więc muszę to powiedzieć w tym miejscu.
Przerwę ci tutaj na moment, bo już właśnie miałam do tego poprzednio nawiązać i mi wypadło z głowy, ale teraz wspomniałeś o tym trendzie i faktycznie no, nie mogę się z tobą nie zgodzić. Po prostu ostatnio, chyba to w zeszłym roku albo dwa lata temu zapoczątkowany był też taki trend. Ja przynajmniej go wszędzie widziałam. No po prostu gdzie nie spojrzałam, to widziałam... Nie wiem teraz, jak on, czy to jakaś nazwa konkretnie na to, ale ogólnie było tak, że jakikolwiek tekst był po prostu jedna linia tego tekstu, druga linia pod spodem, trzecia linia ten sam i tak po prostu wszystko było rządkami zrobione i to było można zobaczyć wszędzie. Całe marki powstały, które zaczęły tego używać w reklamie, na billboardach, no wszędzie to było. Dla mnie to w ogóle z perspektywy jakby... projektowej, to jakby nie miało żadnego sensu trochę. I właśnie to był taki przykład, jak jedna rzecz, która gdzieś tam została zapoczątkowana, niesie za sobą wiele ofiar projektowania. Nie wiem, czy może ofiara projektowania to jest dobre słowo, ale...
To jest bardzo dobre słowo.
Jeszcze chyba ten trend widzę, że do tej pory się dość mocno trzyma i czekam po prostu na moment, kiedy gdzieś zginie w przepaści i nie będę rozglądać się dookoła i nie będę tego widzieć po prostu.
Mi pierwszy taki trend, który przychodzi do głowy i który już minął, to flat design. On też bardzo dużo w kontekście identyfikacji wizualnej wybrzmiewał. Wszystko to ze sprawą Google'a i material designu, bo właśnie ten flat design wyszedł trochę poza projektowanie interfejsów użytkownika. On później już miał też wymiar projektowania pod to ilustracji, właśnie identyfikacji wizualnej. Jak widać, już tego flat designu tak dużo nie ma, czyli gdzieś ten trend przepadł. Ale ten trend, który teraz widać, to ten, to podejście, które ogranicza logo, czy właściwie teraz już logotypy, do tego, żeby one były napisane krojem bezszeryfowym, bardzo takim geometrycznym. Duże marki teraz idą w tym kierunku. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, czy to właśnie nie jest ten regres, gdy myślimy o projektowaniu identyfikacji, o projektowaniu znaku jako takim narzędziu wyróżnialności. Nie wiem, czy to jest dobre podejście. Może po prostu ktoś na górze zna się na tym lepiej i gdzieś czegoś mi brakuje, ale choć te marki oczywiście one nadal pozostaną jakby identyfikowalne, to znaczy będziemy wiedzieć oczywiście, kto to jest tam Spotify na przykład, ale na poziomie takim projektowym już ciężko tą wyróżnialność chyba. One mogą sobie na to pozwolić, bo już za pomocą komunikacji zrobiły sobie na tyle dużą wyróżnialność, że już jest ten moment, że to jest jak najbardziej dla nich opłacalne i okej. Kiedy mówimy o mniejszych markach, no takie rozwiązania już mają więcej takich negatywnych skutków. Nie?
Tutaj mogę tylko odesłać wszystkich słuchających też do odcinka, to był chyba odcinek 6 z Martą Przeciszewską, który nagrałyśmy jakiś czas temu i też właśnie poruszałyśmy tam tą kwestię, więc polecam.
Czyli jak widać, ten problem nie tylko mnie gdzieś tam pali i bardzo mnie to cieszy w takim razie, bo kolejna taka rzecz, która mi przychodzi jako taki błąd w projektowaniu, mój przynajmniej tak... subiektywnie mówiąc, to właśnie projektowanie na jedno kopyto. Ono przyjmuje tutaj tak kolokwialnie bardzo, ale przyjmuje różne formy, bo może właśnie być to przejaw tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, że teraz każda marka operuje krojem bezszeryfowym, geometrycznym i tyle, ale to też może być efektem tego błędu, może być to, że jeden projektant projektuje bardzo podobne do siebie identyfikacje wizualne. To jest ten styl, o którym mówiliśmy, o którym wspominałem przy okazji właśnie ilustracji tego, że nadajemy pewien głos i to jest coś, o czym nie możemy zapominać, że my nie projektujemy właśnie takiej ilustracji, która niesie się, jakby ta wartość tej ilustracji również jakby jest ukryta w tym naszym stylu. My projektujemy system identyfikacji, nie naszej marki, jakiejś marki, która nie dotyczy nas bezpośrednio i też nie dotyczy tego szefa, który tam jest, to jest coś więcej. Ale to nie jest ten poziom, w którym my jako projektanci możemy przelewać swoje upodobania wizualne na to, żeby ktoś wyglądał tak, jak my chcemy. Oczywiście nie można pozbyć się w 100% takiego subiektywnego podejścia do projektowania, dlatego warto projektować w zespołach projektowych i dzielić się tą perspektywą, do tego silnie namawiam, ale to jest właśnie taka kolejna sprawa, na którą musimy zwrócić uwagę, żeby nie projektować wszystkiego w taki sposób, że to jest takie samo, no bo zaprzeczamy jakby podstawowym funkcjom identyfikowania. Ale też mówiliśmy o tym, jakby wspominałaś o tej perspektywie klienckiej.
Tak.
Tamtych błędów też kilka można byłoby powiedzieć. Myślę, że takim największym, który my jako projektanci możemy wyeliminować, to błąd, który polega na tym, że klienci zbyt dużą wiarę w identyfikację pokładają. To nie jest tak, że jak my zrobimy sobie nowe logo, nawet najlepsze, to sprzedaż nam wzrośnie. To nie jest tak, że jeżeli my zrobimy sobie najlepszą identyfikację, to nasz wizerunek od razu się zmieni. Nie, 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 nie. Tutaj się musimy troszeczkę uspokoić, opanować i powiedzieć sobie jasno, że do tego nie służy identyfikacja wizualna, tak jak już sobie powiedzieliśmy, tylko strategia komunikacji. Musimy tą strategię komunikacji realizować w sposób spójny, przemyślany i w ten sposób wpłyniemy na nasz wizerunek. Też musimy to naszym klientom uświadamiać, że logo to zbyt mało, żeby zmienić nasz wizerunek. Do tego jest potrzebny dużo, dużo większy bagaż różnego rodzaju narzędzi, podejść, strategii, ale też chyba dużo większy bagaż finansowy, bo o tym nie mogą nasi klienci zapominać. Dlatego ja zawsze staram się edukować moich klientów, edukować w tym kontekście, że oprócz dostarczenia tych rozwiązań łatwych w użyciu, jeszcze jakby jestem w stanie dostarczyć im tą świadomość, jak używać tego, co ja im przygotowałem, bo to też nie do końca dla nich może być jasne. I o tym też musimy pamiętać, że my jako projektanci możemy mieć świadomość, że logo może to, logo powinno służyć do tego, umieszczamy to logo w taki sposób, a później przychodzi co do czego, jak klient zaczyna używać tego znaku, okazuje się, że on zupełnie ma inną perspektywę na to. Dlatego oprócz dostarczenia tych plików, oprócz dostarczenia księgi znaku i tych rzeczy, musimy klienta w sposób świadomy do tego przygotować. Adrian Shaughnessy powiedział o tym, że problem z brandingiem jest taki, że stał się ważniejszy niż sam produkt. To jest coś, przed czym musimy uciekać. Musimy też namawiać naszych klientów, żeby byli w brandingu szczerzy, moim zdaniem, bo ten poziom nieszczerości i też takiej troszeczkę, powiedziałbym, fikcji czasami przybiera takie formy, które są zupełnie nie do przyjęcia. Może to moje takie zbyt wyidealizowane podejście do projektowania, ale uważam, że projektowanie powinno opierać się na szczerości i wtedy chyba będzie najlepiej, będziemy wszyscy szczęśliwi.
Ja też mam takie słowo, trochę może szersze niż sama szczerość, bycie autentycznym, autentyczną marką i właśnie niech ta szczerość przyświeca wszystkiemu, co ta firma czy produkt, za czym stoi. Wracając jeszcze do tej kwestii czysto projektowej, co sprawia, że znak, nad którym pracujesz, czy identyfikacja, staje się tą wersją najlepszą z tych wszystkich, bo wiadomo, że jak projektujemy, to nie jest tak, że bierzemy ołówek, czy otwieramy ilustratora i zaprojektujemy jeden znak i to jest to. Tu powstaje wiele różnych propozycji. Czy jesteś w stanie w ogóle wyróżnić, co sprawia właśnie, że to jest to?
Pewnie u każdego projektanta jest troszeczkę inaczej, bo jest to chyba bardzo subiektywne, ale uważam, że ten poziom intuicji, którym posługujemy się jako projektanci, jest tutaj podstawowy. To znaczy my poprzez nasze analizy, poprzez nasze doświadczenie, poprzez naszą wiedzę i kompetencje musimy też wiedzieć, okej, dobra, to jest ten moment, w którym mam 150 szkiców i te trzy moim zdaniem spełnią te funkcje, które sobie zakładamy, bo właśnie podstawą jest oczywiście określenie tego, po co my to projektujemy i wtedy jest nam łatwiej pracować oczywiście. I to jest ten moment, w którym też musimy sobie powiedzieć stop. Ja wiem, że jest ciężko, też się z tym mierzę, że cały czas uważam, że mogę zaprojektować coś lepszego. Dla mnie to jest coś pozytywnego, przynajmniej tak staram się to traktować, że to po prostu pokazuje, że idę w stronę perfekcji. Mam nadzieję, że to gdzieś tam też wybrzmiewa również i u innych i ja na tym nie kończę, to znaczy ja wiem, że jestem ograniczony jako człowiek, jestem ograniczony jako projektant, też wiem, że to, co u mnie w głowie niekoniecznie musi wybrzmiewać w głowach klientów potencjalnych, mojego klienta, czy też odbiorców po prostu, dlatego staram się to później weryfikować. Jak teraz skupię się jedynie na logo, będzie mi chyba najłatwiej to wytłumaczyć. Logo jest bardzo ograniczoną formą wizualną, tak jak sobie mówiliśmy. One też, tam te środki, które używamy, też są w pewien sposób ograniczone, więc to pole nasze projektowe jest dużym wyzwaniem, żeby zawrzeć to, co my tam chcemy. Nie zawsze nam to działa i musimy w pewien sposób zastanowić się, no to dobra, jak rozwiązać ten problem. Ale zdarzają się też takie projekty, które nie operują tym poziomem autoweryfikacji, to znaczy nie ma tego poziomu, że my się zastanawiamy, dobra, czy to rozwiązanie jest dobre, tylko po prostu idziemy z tym dalej. Takim idealnym przykładem są wszystkie logo fails, chyba, gdzie projektant miał coś w głowie, co zupełnie inaczej wybrzmiewa w głowach odbiorców. Więc ten poziom weryfikacji tych naszych rozwiązań powinien być na chyba najwyższym poziomie, żeby do takich sytuacji nie doprowadzać. Oczywiście nie chodzi o to, żeby robić teraz wielkie badania naszego znaku i próbować odczytywać, czy jakby nie dawać do czytania tego znaku jakiejś dużej grupie odbiorców. Ja skłaniam się przy mniejszych projektach oczywiście, bo przy tych większych są budżety, żeby takie badania zrobić, ale przy tych mniejszych projektach, żeby też porozmawiać z innym człowiekiem, może też z projektantem o tym, co w tym znaku jest, jakie konteksty pojawiają się za tym znakiem, Bo oczywiście na tym wstępnym etapie projektowania znaku oczywiście nie jesteśmy w stanie zweryfikować tej podstawowej funkcji, czyli identyfikowania marki, no bo jeszcze nie ma tego, nie powstał ten proces komunikacji, który nadawałby tę relację, dlatego jesteśmy w stanie zweryfikować to, jaką formę przyjął ten znak. I właśnie ta intuicja, która jest później weryfikowana, to jest chyba to, co musimy wykorzystać. Więc ja bym badał te nasze znaki, ja bym badał te nasze identyfikacje i te nasze rozwiązania po to, żeby mieć pewność i też chyba udowodnić klientowi później, że to, co zaprojektowaliśmy, jest w pewien sposób dobre. A jakie jest dobre projektowanie identyfikacji, już mówiłem.
Super. Powiedziałeś o tym wcześniej, o tym projektowaniu w zespole i tutaj może nawet, gdy nie projektujesz identyfikacji, tworząc ten projekt razem z zespołem, ważne jest jednak to, żeby zasięgnąć jakiejkolwiek porady. I ja ze swojej strony też mogę tylko dodać, że faktycznie odkąd zaczęłam pracować jakby bardziej zespołowo, też widzę, że moje samo podejście do projektowania też na tym na pewno skorzystało, więc też polecam. A jakie marki, twoim zdaniem, mają właśnie taką dobrą, spójną identyfikację i komunikację wizualną? I dlaczego?
No tutaj znowu pojawia nam się ten problem określenia tego, co dobre, czyli pewnych takich racjonalnych kryteriów, więc ja chyba znowu pójdę tą stronę moich emocji i takiego mojego subiektywnego spojrzenia. To jakby z czym musimy się mierzyć, oceniając identyfikację wizualną, to właśnie to podejście emocjonalne operujące jedynie powierzchnią tego, co widzimy. Bardzo często to widać, gdy jakaś znana firma zmieni logo i później pod tym logo pojawiają się komentarze krytyczne, że to jest złe rozwiązanie, bo coś, bo mi się to po prostu nie podoba. Bardzo często się tak zdarza, ja od takich opinii stronie bardzo, bo wiem, że tak naprawdę nie wiemy, co stało za tym procesem, nie wiemy, jakie były założenia, więc jesteśmy w stanie oceniać jedynie to, co bardzo często wizualne, więc takie ocenianie, czy ktoś ma dobrą identyfikację wizualną, chyba też do nas jako odbiorców troszeczkę nie należy. Mamy różnego rodzaju narzędzia, jeżeli badalibyśmy empirycznie, to wtedy jak najbardziej okej. Okay. To tak w ramach komentarza. Więc pójdę tą stronę emocjonalną. Ja bardzo lubię. To jest mój ulubiony znak. Chyba nie ma bardziej mi bliskiego sercu. To znak CPN. To przykład znaku i generalnie systemu, który był innowacyjny jak na tamte czasy, kiedy był tworzony. Bo to jest przykład systemu identyfikacji wizualnej, który właśnie był rozumiany jako system, nie jako pewien artefakt komunikacyjny, który sobie po prostu wrzuciliśmy w system, czy jakiś znaczek, tylko podejście, które oparte jest na tym, żeby zaprojektować coś, co będzie spójne w różnych kontekstach, będzie spójne i ciekawe dla naszych odbiorców. Więc ten CPN to jest takie moje po prostu coś, co ja kocham. Nawet też książka obok, która analizuje ten system, również się znajduje. Także to jest CPN, to jest polskie projektowanie, które ja bardzo, bardzo lubię. Oczywiście wszystkie realizacje Karola Śliwki, oczywiście świętej pamięci również są bliskie mojemu sercu. Ale to, o czym chciałbym jeszcze powiedzieć, coś, taki przykład przejawu projektowania, który chyba był bardzo medialny, mam wrażenie, to historia powstania projektu dla Citibanku, który stworzyła Paula Scher z Pentagramu, gdzie podczas jednego ze spotkań z przedstawicielami tego banku, które miało mówić o tym, czego oni oczekują od systemu, Paula Scher w międzyczasie ukradła sobie serwetkę i na tej serwetce zaczęła szkicować. I w ten sposób powstało logo Citibanku, które skwitowała bardzo krótko: to jest wasze nowe logo. I tyle. Dziś o tym projekcie mówi się jako o serwetce wartej $1,5 miliona, bo ten rebranding tyle kosztował. Jest to piękna taka medialna historia, ale to też pokazuje ten poziom intuicji. To nie jest projektowanie, które jest bliskie tej mojej filozofii, czyli opartej na pewnym poziomie badania empirycznego, ale sama historia jest bardzo ładna. Paula Scher ma też taki inny projekt, który bardzo cenię, to projekt dla The Public Theater, który właśnie jest, mam wrażenie, zwieńczeniem tego, o czym mówiłem, czyli tego poziomu budowania ciekawości, operowania pewnym poziomem irytacji, inności, czy też troszeczkę łamania zasad dotychczas tego, co funkcjonowało. Ten znak do dzisiaj funkcjonuje w bardzo fajnej, jakby na dzisiejsze czasy, Jest nadal aktualny moim zdaniem. Jest to projekt, który spokojnie w kontekstach naszych aktualnych systemów identyfikacji bardzo się wyróżnia. Powstał w 1994 roku. Myślę, że wyprzedził myślenie projektowe, wyprzedził myślenie o identyfikacjach wizualnych i nawet mam wrażenie, że jest trochę przed nami jeszcze na ten moment. To jest projekt, który faktycznie łamał zasady, który w pewien sposób pokazywał, jak można myśleć o tym teatrze, jak można myśleć o tym projektowaniu jako o czymś, co faktycznie jest narzędziem do budowania inności, wyróżnialności, bo niewątpliwie ten projekt się wyróżniał. I to, o czym rozmawialiśmy też wcześniej, ten projekt zapoczątkował trend, co jasno podkreśla, że jest to po prostu dobre projektowanie, za którym inni projektanci chcieli iść. Więc jak ktoś nie zna tego projektu, to oczywiście polecam generalnie realizację pentagramu. To jest coś, na czym fajnie zawiesić oko, ale też spróbować przeanalizować, co za tymi systemami się kryje.
Świetne przykłady. Ciężko ocenić identyfikację tego, czy jest dobra, zwłaszcza czysto z takiej perspektywy wizualnej. Jak najlepiej do tego podejść, bo czasami klienci chcą jakieś takie potwierdzenia, tak? Jak ta identyfikacja przełoży się na ten dany biznes? Jak rozmawiać z takim klientem?
No myślę, że tutaj znowu ujawnia nam się to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli taka podstawa w tym procesie, czyli uświadomienie klienta, co te nasze rzeczy, które my projektujemy, faktycznie mogą dla niego zrobić. Tak jak już powiedziałem, nawet najlepsze logo nie zapewni sukcesu biznesowi, dla którego my je projektujemy. Dlatego też w kontekście tych kryteriów nie ma co tego rozpatrywać. My w kontekście znaku możemy próbować udowodnić na przykład, że ten znak jest łatwy w zapamiętaniu. Jest łatwy w naszkicowaniu później. Takie przykłady badań na przykład są Branded in Memory, przychodzi mi do głowy od razu, gdzie znane marki były szkicowane. Ale to ten poziom takiego zdefiniowania troszeczkę pozwoli nam odpowiedzieć sobie jasno, że nawet te marki, które my dzisiaj uznajemy za takie przykłady projektowania, które my dzisiaj uznajemy za ponadczasowe, takie najcenniejsze, jak nie wiem, Coca-Cola, Nike, Apple, są tak naprawdę zbiorem pikseli czy po prostu krzywych, niczym więcej. To my jako po prostu uczestnicy komunikacji nadajemy im pewne znaczenie. Tym samym, aby właśnie logo było rozpoznawalne, trzeba włożyć dużo, dużo wysiłku w to, żeby faktycznie takie się stało. Musimy pamiętać i uświadamiać klientów o tym, że to jest tylko narzędzie, to jest tylko identyfikacja wizualna, to jest tylko logo. Ono ma pewne ograniczone swoje funkcje. Jeżeli je znamy, jesteśmy w stanie w pewnym kontekście je analizować. Dlatego ja zawsze staram się to wszystko klientom wytłumaczyć i nastawić ich, jaki rezultat pracy projektowej będziemy mieli po wdrożeniu tego po prostu procesu. Ale oczywiście możemy wdrażać różnego rodzaju sposoby weryfikacji później. Właśnie badania empiryczne są tutaj podstawowym narzędziem, bo oczywiście, tak jak wspomniałem, branding czy identyfikacja wizualna to jest pewien przejaw komunikacji. Możemy tak też ten przejaw komunikacji analizować, czyli za pomocą badań empirycznych. Tutaj oczywiście wachlarz tych badań empirycznych mamy bardzo, bardzo duży, czy to są wywiady, fokusy, czy ankiety i tak dalej. Tylko warto sobie zadać pytanie, jaki był nasz cel, co my chcemy zweryfikować. Warto mieć świadomość właściwie, o co my chcemy tam zapytać tych ludzi, bo to, czy na przykład logo im się podoba, czy to jest dla nas jakaś informacja jako projektantów, no mam duże wątpliwości, czy to powinno wpływać. Przywołuję tutaj znowu ten przykład logo PKO. Też podstawiając sam znak, czy jesteśmy w stanie weryfikować wizerunek organizacji, no też nie do końca. Już na poziomie identyfikacji wizualnej bardziej, bo tam wchodzi w grę już dużo, dużo więcej rzeczy, na przykład fotografie, na przykład jakieś teksty, jakieś umiejscowienie tych tekstów, to czy operujemy danym kolorem i tak dalej. Więc jakby tam tych rzeczy wizerunkowych jest więcej, ale to też nie wiem do końca, czy jest odpowiednia przestrzeń. Raczej nastawiałbym się na badania, analizowanie, weryfikowanie tych systemów dopiero po pewnym procesie wdrożenia tych systemów. To, co jesteśmy w stanie zrobić na początku, to właśnie sprawdzić, czy po prostu za tym systemem nie stoi jakieś znaczenie, którego my nie byliśmy pewni, czy to jest rozwiązanie, które po prostu jest dobrze przygotowane. ale chyba tak najwięcej jesteśmy w stanie zrobić dopiero, gdy skonfrontujemy naszych odbiorców z tym, co dla nich przygotowaliśmy. Jest to ciężkie, jest to pewien poziom wyzwania dla nas projektowego, dlatego to nasze przygotowanie jako projektantów do generowania czy projektowania po prostu jest chyba tutaj kluczowe i podstawowe. Ten poziom zaufania też pomiędzy klientem i projektantem powinien być na wysokim poziomie. Tutaj też powstaje kolejne pytanie, jak budować to zaufanie, ale na to już chyba musimy sobie sami odpowiedzieć. Narzędzi jest sporo, warto z nich korzystać, tyle powiem.
Warto na pewno też pozostawać właśnie w kontakcie z klientem, czyli nie tylko zamknąć projekt i zamknąć kontakt tym samym.
Przelew nam nie zamyka procesu projektowego. Pamiętajmy o tym, że po etapie wdrożenia jest też ten etap weryfikacji, to znaczy odpowiedzenia na pytanie, czy poszliśmy w dobrą stronę. Tutaj wrócę do projektu Polishare dla The Public Theater. To logo też się zmieniało. Te zmiany oczywiście były bardzo minimalne, ale zmieniało się, to znaczy był ten poziom weryfikacji i takiej autoanalizy projektantki, czy poszliśmy w dobrą stronę.
Super. Ja myślę, że poruszyliśmy dzisiaj wiele ciekawych kwestii. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
Do usłyszenia. Dzięki Ci bardzo.
Dziś gościłem Mateusza Andczaka. Z Mateuszem o projektowaniu można by rozmawiać godzinami. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za udział w podcaście i podzielenie się swoją cenną wiedzą. Tutaj powinno iść. Na dziś to tyle. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Ale jest to ostatni podcast w tym roku, więc pozostaje mi życzyć wszystkim słuchającym wesołych świąt. Mam nadzieję, że będzie to czas pozytywnego naładowania baterii, by silnie wkroczyć w zbliżający się nowy rok. Do usłyszenia w nowej odsłonie w 2021.